Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Donald Tusk został w sobotę wybrany nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Zastąpi na tym stanowisku Hermana Van Rompuya. Taką decyzję podjęli szefowie państw i rządów na specjalnym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Tuż po wyborze premier Donald Tusk mówił, że głównym zadaniem przewodniczącego Rady Europejskiej jest nieustanne budowanie kompromisów. Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, odnosząc się do wyboru Donalda Tuska, mówi, że to nie jest przypadek.
Kanclerz Merkel, która odgrywa wiodącą rolę w Unii Europejskiej, przeforsowała na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej polityka, którego sprawdziła w sytuacjach ważnych testów z punktu widzenia interesów polityki niemieckiej, które prezentowała. Donald Tusk zawsze zdawał egzamin, nawet wtedy, kiedy podejmowane decyzje były sprzeczne z polskim interesem gospodarczym. Donald Tusk zawsze popierał konsekwentnie panią kanclerz Merkel. Polska może na tym przegrać w wymiarze wewnętrznym, bo na pewno Platforma Obywatelska wykorzysta ten fakt do propagandy, taniej propagandy, która będzie oddziaływać na część naszych rodaków.
Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, mówi, że z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej rysują się dwa scenariusze.
Optymistyczny polega na tym, że zaprzyjaźnione z Platformą media podejmą próbę niemalże kanonizacji osoby Donalda Tuska, która odkupuje jego wcześniejsze poważne zaniedbania w rządzeniu Polską i ma otworzyć zielone światło Platformie do wygrywania wyborów. Negatywny dla Platformy scenariusz polega na tym, że pozbawiona lidera, który posiada wyczucie opinii publicznej, Platforma w walkach wewnętrznych środowisk, które boją się rozliczenia za swoje korupcyjne nadużycia, zacznie kołysać łódką rządu i nastąpi przyspieszona degradacja obozu władzy.
Według kalendarza prac Unii Europejskiej Tusk ma objąć swą funkcję 1 grudnia. Podczas szczytu wybrano też nową szefową unijnej dyplomacji. Została nią włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Stanowisko ma objąć od 1 listopada. Zastąpi na nim Brytyjkę Catherine Ashton. W Gdańsku odbyło się w sobotę obywatelskie otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności. Jego centralną częścią jest wystawa stała poświęcona historii Solidarności oraz innych ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jutro, w 34. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, odbędzie się oficjalne otwarcie centrum. W niedzielę przypada także 26. rocznica strajków z 1988 roku. Jutrzejsze obchody rozpocznie msza święta w Bazylice Świętej Brygidy pod przewodnictwem metropolity gdańskiego księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Następnie przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej zostaną złożone kwiaty. W sali BHP odbędzie się uroczyste posiedzenie zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, mówi wprost, że obecnie Solidarność i Europejskie Centrum to dwa różne światy. Europejskie Centrum Solidarności powstało wiele lat temu w zupełnie innej konfiguracji politycznej, przypomniał.
A dzisiaj sytuację mamy taką, że z pobudek politycznych obecnej opcji rządzącej Solidarność nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie ECS-u, nie ma wpływu na żadne kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania tej instytucji, a więc dopóki to się nie zmieni, Solidarność nie będzie brała udziału w takim przedsięwzięciu jak Europejskie Centrum Solidarności. Z tego między innymi powodu Solidarność nie przekazała swoich archiwaliów, ECS nie ma w swoim logo Solidarności. W naszej ocenie to ma szerszy kontekst, co było doskonale widać przy okazji obchodów 25. rocznicy odzyskania niepodległości, która przecież była największym zwycięstwem Solidarności, że Solidarność to była kiedyś, a dzisiaj związek zawodowy, zdaniem polityków, nie ma prawa do swojego znaku, nie ma prawa do swojej historii.
Porozumienie podpisane w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym i Powstanie Solidarności stały się początkiem przemian 1989 roku, obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. Naukowcy z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk badają związki homoseksualne, w tym także te wychowujące wspólnie dzieci. Projekt o nazwie Rodziny z wyboru jest pierwszym w Polsce badaniem poświęconym związkom homoseksualnym. Obejmuje kilka etapów: analizę dyskursu, wywiady biograficzne, badanie etnograficzne i wywiady grupowe. Naukowców z PAM interesują zagadnienia związane z codziennym życiem, problemami, potrzebami i oczekiwaniami homoseksualistów. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz mówi wprost: to są badania ideologów, którzy chcą przygotować pole do zmiany prawa pod homoseksualistów. Finansowanie takich tzw. badań zazwyczaj pochodzi z Unii Europejskiej.
To jest instytut, niech nikt nie ma żadnych złudzeń. Pod tą nazwą kryją się samozwańcze różnego rodzaju lewackie grupy, o których nic nie wiemy, które otrzymują hojnie środki, żeby niejako legalizować, żeby uzasadniać naukowo. Fałszywie, to nie są żadne badania. To są zwykli ideologowie, którzy mają, udając jakieś badania stronnicze, gdyby ktoś zajrzał, tam nie ma żadnego warsztatu, jak to przy tych homoseksualistów. I oni po prostu muszą uzasadnić, bo to jest przygotowywanie pola na nacisk, na sprawowania czy wywierania nacisku na państwo członkowskie, żeby właśnie w tą stronę zmieniać ustawodawstwa. I jeśli to Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, no to można podejrzewać, bo te wszystkie nauki społeczne, socjologię, psychologię są dzisiaj przez lewaków opanowane.
Tymczasem po raz pierwszy we Włoszech sąd do spraw nieletnich zgodził się na adopcję dziecka przez partnerkę jego biologicznej matki. Kobiety wychowujące razem dziewczynkę są w związku od 10 lat i wzięły ślub za granicą. Dziecko urodziło się z zapłodnienia in vitro. We Włoszech nie ma prawodawstwa uznającego małżeństwa osób tej samej płci, ani przewidującego adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Zgoda na adopcję wydawana jest wyłącznie małżeństwom. Skompromitowany był minister Platformy Obywatelskiej Sławomir Nowak. Pomimo zapowiedzi nie złożył mandatu, nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu, ale pobiera wynagrodzenie. Jego koledzy z PO nie chcą się już za niego tłumaczyć i zapowiedzieli, że na początku przyszłego tygodnia zwrócą się do Nowaka, by ten wystąpił z klubu. Potwierdziła to w rozmowie z jedną ze stacji Iwona Śledzińska-Katarasińska, rzecznik dyscyplinarny PO. Po ujawnieniu przez tygodnik Wprost taśm, których Sławomir Nowak był jednym z bohaterów, poseł deklarował, że w ciągu kilku najbliższych tygodni złoży swój poselski mandat. Jednak do tej pory tego nie zrobił. Wniosek z tego jest jeden, mówi poseł Andrzej Romanek. PO to partia kolesi, których władza i interesy są ważniejsze niż interesy państwa.
Gdy czytam doniesienia prasowe, to widzę wyraźnie, że pan premier Donald Tusk, ale to całe towarzystwo, jeżeli tak mogę określić, władze Platformy Obywatelskiej za wszelką cenę bronią pana ministra Nowaka. Tak naprawdę wszystko leży w gestii pana premiera i przewodniczącego klubu, ale widać nie chcą, ażeby pan minister Nowak z klubu zrezygnował. Być może zbyt dużo wie na temat niejawnych posunięć pana premiera, dlatego nie chcą go odsunąć po prostu od Platformy Obywatelskiej. To jest niestety partia władzy, to jest niestety partia kolegów czy partia kolesi i dlatego właśnie nie chcą, ażeby pan minister Nowak zrezygnował z członkostwa w klubie. Co więcej, pan minister nie ma niestety honoru ku temu, aby taką odważną, męską decyzję podjąć.
Jak napisał jeden z dzienników, dla Nowaka szykowana jest nowa posada. Ma on zostać szefem powoływanej właśnie Polskiej Agencji Kosmicznej. Na wrzesień rolnicy przygotowują szeroką akcję protestacyjną. Zachodniopomorscy rolnicy blokowali w piątek drogę krajową numer 3 w Pyrzycach. Kilkadziesiąt ciągników wyjechało na ulicę, aby protestować przeciwko wykupowi ziemi przez spółki z zagranicznym kapitałem. Właśnie w gminie Pyrzyce aż blisko 60% gruntów jest w rękach obcego kapitału. Rolnicy alarmują, że szczeciński oddział Agencji Nieruchomości Rolnych działa na szkodę polskich rolników i prawo. Edward Kosmal, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego Rolników, mówi, że protesty odzwierciedlają tragiczną sytuację rolników.
W związku na niskie ceny, w związku teraz na embargo, wielu rolników było zmuszonych do wykupu ziemi, bo płacili po 50-60 tysięcy i teraz ze względu na niską cenę zbóż są wielkie obawy, że ich rentowność ekonomiczna jest poniżej progu i tu się obawiamy, że wielu, że tak wylicytowali wysokie ceny, bo walczą ze słupami, nie poradzą sobie w spłacie kredytów. Druga sprawa, nasze postulaty, no niby pan minister w telewizji mówi, że wprowadził ustawę o świadczeniach gwarancyjnych, czyli zabezpieczając rolników przed nieuczciwymi kupującymi.
ziemi, ale uważam, że to przeczy naszej idei, ponieważ fundusze mają tworzyć sami rolnicy, z tych funduszy mają być zaspokojone również wszelkiego rodzaju, jakie są klęski, a z drugiej strony rolnicy muszą mieć umowy wieloletnie kontraktacyjne.
O nieprawidłowościach w wykupie ziemi przez obcokrajowców alarmowała też Najwyższa Izba Kontroli w raportach z kontroli. Rolnicy protestowali już wcześniej, domagali się też interwencji premiera Donalda Tuska i jego ministrów. Tymczasem państwowe zasoby ziemi topnieją w szybkim tempie. W 2013 roku ANR sprzedawała rekordowo dużo gruntów, bo blisko 150 tysięcy hektarów. Rok wcześniej niecałe 20 tysięcy, a w 2011 roku tylko 9 tysięcy hektarów. Przed szczytem w Walii pojawiają się sprzeczne sygnały w sprawie utworzenia stałych baz NATO w krajach bałtyckich, o co zabiega Polska. Biały Dom tłumaczy, że nie będzie stałych baz NATO na wschodzie, bo obowiązuje umowa z Rosją z 1997 roku. Chodzi o dokument, w którym Sojusz zadeklarował, że nie będzie na stałe rozmieszczać znaczących sił bojowych w swoich nowych krajach członkowskich. Z kolei ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Stephen Moule, powiedział, że szczyt sojuszu potwierdził, że Stany Zjednoczone mogą wzmacniać obecność wojskową w Polsce i krajach bałtyckich. NATO powinno uświadomić Rosji, że będzie bronić sojuszników nawet przed tak zwanymi zielonymi ludzikami, dodał. Wszystkie te informacje pokazują, że Polska jest członkiem NATO kategorii B, ocenił europoseł Karol Karski, był wiceszef MSZ.
Jesteśmy pełnoprawnym członkiem NATO. Praktycznie dotyczą nas wszystkie reguły dotyczące funkcjonowania NATO, natomiast największe państwa członkowskie już dawno zobowiązały się wobec Rosji, że nie będą tutaj utrzymywały swoich sił zbrojnych, że bezpieczeństwo Polski jest tak naprawdę na zupełnie innym poziomie chronione niż bezpieczeństwo państw NATO, które przystąpiły do tego sojuszu przed Polską. Dowiadujemy się o kolejnych dokumentach, w których poczyniono wobec Rosji zobowiązania, które zniżają bezpieczeństwo Polski. To nie tylko ten dokument dotyczący utworzenia Rady Rosja-NATO z 1997 roku, ale to także traktat ograniczeń zbrojeń konwencjonalnych w Europie.
Financial Times napisał, że 7 krajów NATO zamierza utworzyć nowe siły szybkiego reagowania liczące co najmniej 10 tysięcy żołnierzy w ramach planów zwiększenia potencjału obronnego NATO. Nowe siły byłyby złożone zarówno z wojsk lądowych, jak i lotniczych i morskich. Według dziennika większość żołnierzy stanowiliby Brytyjczycy. Ponadto swój akces zgłosiły Dania, Łotwa, Estonia, Litwa, Norwegia i Holandia. Uczestnictwem zainteresowana jest również Kanada. Brytyjski premier David Cameron ogłosi oficjalnie powstanie nowych sił na szczycie NATO w Walii. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oraz przywódcy innych krajów sojuszu mają ogłosić długoterminowy plan wzmocnienia wschodniej flanki NATO, informuje Financial Times. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.